Wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent elekt Andrzej Duda po przejęciu władzy może mieć problem z wymianą pracowników w kancelarii.
Powód, jak napisał jeden z dzienników, budżet kancelarii jest w złym stanie, a to może uniemożliwić wypłatę odpraw dla pracowników Bronisława Komorowskiego.
Odchodzący na początku lipca prezydent zatrudnił 35 osób. Średnia pensja pracownika to około 9 tysięcy złotych miesięcznie. Na stanowiskach kierowniczych około 17 tysięcy złotych.
Media informują, że w ostatnim czasie pracownicy kancelarii otrzymują także nagrody. Niektórzy są zatrudniani na nowe umowy.
Poseł Marek Suski z PiS-u obawia się, że w podobnej sytuacji może być budżet, ale państwa. Polityk ma nadzieję, że znajdą się pieniądze dla nowego prezydenta.
Zawsze przecież to Sejm uchwala budżet kancelarii prezydenta i komisja regulaminowa będzie mogła po prostu ten budżet zwiększyć. Ale z drugiej strony, patrząc na to, ile jest pieniędzy w budżecie kancelarii prezydenta, to tego rodzaju technika blokowania możliwości wymiany jest czystą rozrzutnością, czyli panowie na koniec chcą wymieść wszystko, co jest możliwe, żeby być może nawet doprowadzić do sytuacji takiej, że nowy prezydent nie będzie miał po prostu na wynagrodzenia dla pracowników.
Prezydent elekt zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia. Andrzej Duda przez 5 miesięcy będzie miał do dyspozycji środki, które pozostawi Bronisław Komorowski.
Jeśli państwo nie zacznie pomagać gospodarstwom rodzinnym produkującym trzodę chlewną, to wkrótce hodowle upadną, alarmuje Rolnicza Solidarność. O sprawie napisał nasz dziennik.
Według Ministerstwa Rolnictwa sytuacja na rynku wieprzowiny wydaje się niezła, bo w Polsce rośnie pogłowie trzody chlewnej w 2014 o około 300 tysięcy sztuk w porównaniu z 2013. To daje nam 6 miejsce w Unii Europejskiej.
Jednak rolnicy podkreślają, że polski rynek przejmują firmy zagraniczne, które wybudowały w naszym kraju ogromne fermy hodowlane. Podpisują z rolnikami indywidualnymi umowy na tucz.
Prosięta pochodzą z zachodu, a polski gospodarz za opłatą opiekuje się hodowlą i potem oddaje tuczniki. Formalnie świnie są własnością rolnika i to w największym stopniu zniekształca statystyki.
Bez pomocy państwa polskie hodowle upadną, mówi Zbigniew Obrocki, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych.
Sam pan minister Sawicki stwierdził, że u nas po głowie świń spadło i nie ma już możliwości do odbudowania tego w takim kształcie jak było. Czyli powstają potężne, duże fermy, które są powiązane z fermami zachodnimi, niemieckimi, duńskimi, które produkują tutaj w Polsce, ponieważ tutaj jest produkcja jest tańsza, bardziej opłacalna, nie ma takich wymogów środowiskowych, nie muszą się tak martwić o zanieczyszczanie środowiska, to jest bardzo karane tam w Danii i w Niemczech. No i efekt jest taki, że praktycznie, że to się będzie dalej rozwijało, te duże fermy będą powstawać, to praktycznie wykończą drobnych polskich rolników, czyli tym mają szansę utrzymania się tylko te, które duże fermy, które kooperują z kapitałem, z Duńczykami i które produkują praktycznie dla nich.
Rolnicza Solidarność podkreśla, że rząd powinien przygotować program wsparcia gospodarstw rodzinnych produkujących trzodę chlewną.
Chodzi nie tylko o wsparcie samej hodowli, ale też na przykład lepsze uregulowania dotyczące sprzedaży bezpośredniej.
Ustępujący szef resortu skarbu Włodzimierz Karpiński zapewnia, że budowa terminala LNG w Świnoujściu zakończy się w tym roku.
Podkreśla, że dzięki tej inwestycji Polska zwiększy bezpieczeństwo energetyczne 10-krotnie. Posłowie opozycji wyrażają jednak obawy co do jakości wykonania inwestycji.
Ta kwestia została poruszona podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Politycy PiS-u pytali wiceministra skarbu Zdzisława Gawlika o stan realizacji gazoportu.
Poseł PiS Joachim Brudziński z zachodniego Pomorza przytoczył szokującą wypowiedź jednej z osób, które pracują na budowie.
40 lat pracy mamy, ale takiego bajzlu jak na tej budowie, to ja za komuny nie widziałem. Te zakłady były budowane wtedy, wytrzymywały po 30 lat, a to co teraz budujemy nie wytrzyma nawet 3 lat. Ani jednym zdaniem pan Gawlik nie odniósł się do pytania pana posła Jacha, co z zaległościami płacowymi dla pracowników. Co z tymi informacjami, które płyną do opinii publicznej o jakości prac, o jakości spawów, o jakości rurociągów. I w końcu konkretne pytanie, czy planujecie panowie szopkę wizerunkową w z prowadzeniem gazowca technicznego latem, jak pan mówi, po to, aby ogłosić, że oto gazoport jest czynny, bo pojawił się w nim gazowiec, ale tak naprawdę techniczne możliwości odbioru gazu nie będą wcześniej, jak mówił to jeden z pana kolegów, jak w 2017 roku.
Wiceminister Gawlik powiedział, że terminal znajduje się w końcowej fazie realizacji. Plan zaawansowania inwestycji na miesiąc maj bieżącego roku wyniósł prawie 98%.
3 miesiące temu budowę gazoportu negatywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli.
Terminal LNG w Świnoujściu to kluczowa polska inwestycja energetyczna. Pozwoli na dostarczenie do 5 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.
Ulicami Warszawy przeszła w sobotę manifestacja w obronie rodziny i moralności.
Była to forma sprzeciwu wobec przechodzącej tego samego dnia przez stolicę parady równości gromadzącej lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe.
Uczestnicy parady LGBT pod hasłem Równe prawa, wspólna sprawa upominali się m.in. o prawa mniejszości seksualnych.
Robert Bąkiewicz ze Stowarzyszenia Narodowy Pruszków mówi, że nie ma zgody na promocję niemoralnych zachowań w przestrzeni publicznej.
Chcemy zamanifestować niezgodę na postulaty polityczne, które oni jakby starają się wprowadzić do życia publicznego. Nie zgadzamy się z tym. Chcemy pokazać, że wartości tradycyjne, na których oparty było do tej pory nasza ojczyzna, są dalej aktualne, że grupa osób, która jest przeciwna tym postulatom, które tamte grupy próbują wprowadzić w życie, w sferę publiczną, no jest przeciw co do tego.
Tegoroczną Paradę Równości swoim patronatem objęła pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania profesor Małgorzata Fuszara.
W Toruniu odbyły się uroczystości z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa księdza biskupa Andrzeja Suskiego, pasterza diecezji toruńskiej. W katedrze świętych Janów sprawowana była msza święta. Na uroczystości przybyli księża biskupi z Polski i z zagranicy.
W homilii ksiądz biskup Wiesław Mering, pasterz kościoła włocławskiego, zwrócił uwagę na niekorzystne zjawiska występujące w dzisiejszym świecie i powiedział, że potrzebny jest głos Pana, Jego obecność.
Wskazał, że dziś ukazuje się ona przez ludzi. Ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyjęli święcenia kapłańskie.
Ksiądz biskup podkreślił też, że pasterz diecezji toruńskiej szybko usłyszał wołanie Jezusa: pójdź za mną.
Szybko udzieliłeś odpowiedzi na te pytania, na ten głos przestrzenią Twojej wolności i Twojej miłości. Wielu Twoim wychowankom stałeś się pomocą, oparciem i mądrym wychowawcą, który utwierdzał wychowanków na drogach powołania jako profesor, wicerektor, rektor, biskup.
Z okazji jubileuszu ojciec święty Franciszek wystosował list gratulacyjny.
Papież przypomniał w nim zasługi księdza biskupa Andrzeja Suskiego dla diecezji toruńskiej, a także Polski. List odczytał ksiądz biskup Józef Szamocki.
Pełniłeś pożyteczne funkcje w Konferencji Episkopatu Polski, w Radzie Głównej i w komisjach do spraw dialogu z judaizmem, duchowieństwa oraz w Zespole Biskupów do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja. Głosząc wszystkim prawdę o krzyżu, naszej jedynej nadziei, pokazałeś głęboką pobożność w życiu, szczególną miłość w relacjach z duchowieństwem i z wiernymi świeckimi. Należycie wyjaśniałeś w świetle Ewangelii współczesne kwestie religijne i społeczne. Dlatego szanują Cię również władze świeckie i współpracują z Tobą dla dobra całej społeczności.
Ksiądz biskup Andrzej Suski urodził się w Płocku 24 grudnia 1941 roku. Tam dorastał, uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego, a 13 czerwca 1965 roku przyjął święcenia prezbiteratu.
W roku 1986 przez ojca świętego Jana Pawła II został mianowany biskupem pomocniczym diecezji płockiej. 19 marca 1992 roku został pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji toruńskiej.
Prawie 2000 pocztowców wzięło udział w tegorocznej 16. ogólnopolskiej pielgrzymce Poczty Polskiej na Jasną Górę.
Na doroczną modlitwę przybyli w sobotę aktualni i emerytowani pocztowcy oraz duszpasterza.
Uczestnikom pielgrzymki serdeczne pozdrowienia i wyrazy duchowej łączności przekazał ojciec święty Franciszek.
Mszę świętą na jasnogórskim szczycie odprawił i Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.
Wasza obecność, kochani, tutaj na Jasnej Górze, przed obliczem czarnej Madonny, niewymownie świadczy o tym, że istotnie rozumiecie, jak ważną sprawą jest prosić Maryję o wszelką pomoc. Świadczy również i o tym, że umiecie sprawnie łączyć nie tylko abonentów i adresatów, lecz swoje życie z życiem Jezusa i Maryi. Ta łączność jest tak ważna ze względu na nasze powołanie do świętości.
16. pielgrzymkę pocztowców na Jasną Górę zakończyła Droga Krzyżowa na jasnogórskich wałach.
Niemiecki Bundesrat uchwalił rezolucję wzywającą rząd federalny do pełnego zrównania homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwami.
Rezolucja Małżeństwo dla Wszystkich wyraźnie wskazuje, że chodzi również o prawo do adopcji dzieci.
W rezolucji Bundesratu drugiej Izby Parlamentu podkreślono konieczność położenia kresu utrzymującej się dyskryminacji par homoseksualnych.
Ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, bioetyk, podkreśla, że to bardzo niepokojące zjawisko. Niemcy to kolejny kraj, który chce łamać prawo naturalne, dodaje ksiądz profesor.
Do tej pory wydawało się, że sytuacja w Niemczech jest taka dwubiegunowa. Z jednej strony mieliśmy bardzo mocną promocję gender w postaci edukacji seksualnej dzieci. Z drugiej strony wydawało się, że w płaszczyźnie legislacyjnej Niemcy zachowują zdrowy rozsądek. Okazało się, że mamy kolejny kraj, który urąga prawu naturalnemu, urąga zdrowemu rozsądkowi naszej cywilizacji, nie mówiąc już oczywiście o wierze chrześcijańskiej. I albo wytężymy rzeczywiście wszelkie siły, zarówno religijne, zdroworozsądkowe, konserwatywne w obronie wartości, albo ulegniemy po prostu zagładzie.
Homoseksualne związki partnerskie wprowadzono w Niemczech w 2001 roku.
Polska wygrała w Warszawie z Gruzją 4-0 w meczu eliminacyjnych piłkarskich mistrzostw Europy.
Gole dla biało-czerwonych strzelili Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.